trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Każdego dnia idąc ulicą czy korzystając z mediów jesteśmy kuszeni setkami produktów i usług. Kupujemy więc i korzystamy. Co jednak, jeśli dajemy sobie zbyt łatwo wmówić, że czegoś potrzebujemy? Jak się ustrzec przed nadmierną konsumpcją? Czy musimy stawać się jej niewolnikami? Dobry wieczór, witamy Państwa w audycji Trudne Sprawy. Grupa radiowa Liceum Salezjańskiego, ksiądz Jerzy Babiak, a także Karolina Matusewicz.
Dobry wieczór.
I Patrycja.
Dobry wieczór.
Pozostańcie razem z nami. Zwykle przed świętami Bożego Narodzenia wpadamy w tak zwany zakupowy szał. Kupujemy prezenty oraz produkty spożywcze zarówno na stół wigilijny, jak i na pozostałe świąteczne dni. Sprzedawcy zacierają ręce, a my wydajemy pieniądze. W tym roku średnio 820 zł. A papież Franciszek mówi wprost: konsumpcjonizm jest rakiem społeczeństwa. W dzisiejszych trudnych sprawach chcemy rozmawiać na temat, czy musimy być niewolnikami konsumpcjonizmu, czy musimy ulegać reklamom i tym trendom, modzie, która panuje, aby kupić niekoniecznie to, czego tak naprawdę potrzebujemy. Pozostańcie razem z nami, tak jak zawsze w audycji Trudne Sprawy, która jest audycją otwartą. Będą eksperci, dzisiaj pani doktor habilitowana Aleksandra Burgiel z Uniwersytetu Ekonomicznego aż z Katowic, także sonda i trwa sonda internetowa. Na stronie Radia Rodzina możecie odpowiadać tak albo nie, czy musimy być niewolnikami konsumpcjonizmu. Teraz 24% tak, musimy nimi być, bo takie czasy, bo tak wszyscy robią, a 76% temu poglądowi się sprzeciwia. Zachęcamy do telefonowania do Wrocławia 71 322 2022, a także zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku i tam możemy komentować dzisiejszą audycję Trudne Sprawy. A teraz posłuchajmy pierwszego utworu, zespół Lady Punk. Utwór wciąż bardziej obcy. Są dni, kiedy mówię dość, żyję chyba sobie sam na złość. Wciąż gram, śpiewam, jem i śpię. Tak naprawdę jednak nie ma mnie.
Wciąż bardziej obcy wam i sobie.
10 godzin stąd. Wciąż jestem obcy.
Słuchają Państwo audycji Nietrudne Sprawy. Dzisiaj temat, czy musimy być niewolnikami konsumpcjonizmu. Pozostańcie razem z nami. Wiemy to z własnego podwórka, jak wiele supermarketów, wielkich centrów handlowych jest we Wrocławiu. Nie tak dawno otwarto nową przestrzeń handlową, Aleja Bielany, Wrocław. Największe centrum handlowe w Polsce, ponad 200 sklepów i tak jak sami o sobie mówią, jest ważnym elementem kultury i życia miasta Wrocławia. Posiada część restauracyjną oraz rekreacyjną, w tym klub fitness oraz 3 strefy wypoczynku, spotkań i animacji. Miłośnicy kina będą mogli tam wybrać się na seans filmowy do nowoczesnego multiplexu z 8 salami. W Polsce od 2011 roku otworzono 387 centrów handlowych, podczas gdy w całej Europie jest ich około 5682. Konsumpcjonizm. Staliśmy się bardziej aktywni w kupowaniu i przez to w tej konsumpcji jesteśmy coraz większymi konsumpcjonistami. Co to jest konsumpcjonizm?
Konsumpcjonizm przejawia się w niepohamowanym dążeniu do nabywania dóbr, cały czas to nowych dóbr i usług, z myślą o realizacji własnych potrzeb i przyjemności przede wszystkim.
Czy to jest postawa, która zawsze towarzyszyła człowiekowi, czy jest to coś nowego, coś, co pojawiło się w związku z tym, że bardziej rozwinął się handel, ekonomia, też bankowość? To wszystko jedno z drugim ma powiązanie.
Wydaje mi się, że jest to coś nowego. To nadmierny konsumpcjonizm jest czymś nowym, ponieważ wcześniej ludzie zaspokajali swoje potrzeby, które były rzeczywiste, a teraz są kreowane przez media coraz to nowe potrzeby, które nie są rzeczywiste.
No właśnie, ale czy możemy powiedzieć tak, że jeżeli kupujemy codziennie chleb, masło, mleko, wędliny, warzywa, co jakiś czas kupimy buty, jeżeli nam się zepsują, te, w których chodzimy, i nowe ciuchy, bo też trzeba je zmienić, czy wtedy jesteśmy konsumpcjonistami?
Jesteśmy konsumentami, ale takimi normalnymi, nie nadmiernymi.
Jeżeli po prostu to też wynika z naszej, naszych potrzeb. Jeżeli kupujemy coś, co potrzebujemy w danym momencie, bo coś się zniszczyło albo potrzebujemy jeść, to jest w porządku. Jeżeli, ale jeżeli na przykład widzieliśmy nową reklamę, mamy telefon od pół roku i o, jest nowszy, no to kupię sobie go, to już jest nadmierność.
To jest nadmierność, to jest właśnie to nieusprawiedliwione kupowanie rzeczy niekoniecznych, niepotrzebnych.
I współcześnie oprócz tej kreowania tych potrzeb coraz to nowych, jest jeszcze tworzony taki aspekt, że to nam da szczęście, to będzie spełnieniem naszych marzeń
i tutaj na pewno
sam ten proces kupowania ma być dla nas przyjemnością.
I na pewno tutaj reklamy mają bardzo wielkie zadanie, żeby rozbudzać nasze potrzeby nabywania, kupowania i jesteśmy nieraz tak bardzo skutecznie, sugestywnie przekonywani do tego, żeby kupić to czy tamto. Bardzo często też jesteśmy manipulowani tą wysokim poziomem psychologicznego oddziaływania na nasze zmysły, na naszą świadomość, na to, żeby ta reklama zapadła w nas, żeby nas przekonała i kupujemy coraz więcej i coraz więcej. Ale w naszej naturze chyba jest potrzeba kupowania i potrzeba posiadania czegoś innego, co jest nam do życia potrzebne. Nabywanie towaru to nie jest rzecz, która sprawa czy sytuacja, która pojawiła się w XX czy XXI wieku. Ludzie od zawsze coś od kogoś kupowali, niekoniecznie na początku za pieniądze, ale była inna forma wymiany towaru.
To jest naturalne, że potrzebujemy różnych rzeczy. Natomiast myślę, że w dzisiejszych czasach, teraz jest to nadmiernie rozwinięte.
Jest to nadmiernie rozwinięte, jest to przesadzone. Posłuchajmy zatem, co powiedzieli wrocławianie w sądzie, którą przygotowała Karolina, pytając ich, czy jesteśmy niewolnikami konsumpcji. To temat dzisiejszych trudnych spraw. Bardzo zróżnicowane odpowiedzi. Karolina, powiedz, jak ta sonda powstawała?
Ta sonda powstawała najpierw na wrocławskim rynku, przy jarmarku świątecznym, gdzie pełno ludzi się gromadzi i właśnie kupuje te grzańce po 20 czy tam ileś złotych. Spędza tam po prostu czas. A druga część sondy była w momencie, kiedy już szłam do radia na Ostrów Tłumski i nagle zobaczyłam taką falę ludzi wychodzących z kościoła. I tam już pod koniec wypowiadają się ludzie, którzy wyszli właśnie z mszy świętej.
Posłuchajmy sondy przygotowanej przez Karolinę.
Tak, nie widać? Nie widać przed świętami?
Myślę, że trochę tak, ale od każdego zależy, jak do tego podchodzi. Mimo wszystko każdy żyje tak, jak chce i czy się poddaje, czy nie, to już jego konkretna sprawa.
Jesteśmy, na pewno, zwłaszcza przed świętami. No dlatego, że chcemy kupić jak najwięcej, jak najtaniej, nie wiem, żeby się pokazać.
Oczekujemy tak promocji, wszelkiego rodzaju jakichś dóbr materialnych.
Ale wszystko to się łapiemy i tak naprawdę kupujemy non-stop. Chcemy cały czas coraz więcej i nigdy nie mamy dość.
Tak, zdecydowanie tak.
Teraz ja, gdyby konsumpcjonizm objawiał się kupowaniem Oliviera Durbano, Black Tourmaline, to tak. A poza tym nie. Ja mieszkam na wsi i zupełnie nie. Tak nas kreuje kultura.
Znaczy wszystko jest wykreowane, wszystkie nasze potrzeby są wykreowane tak naprawdę, więc cały marketing, no to jest kreacja naszych potrzeb, czyli tak naprawdę rzeczy, których nie potrzebujemy.
W pewnym sensie jesteśmy, to jest temat na wypracowanie. No wszystko zależy od stylu życia może, jaki każdy z nas preferuje. No jeśli ktoś łatwo ulega wszelkim wpływom komercji, no to staje się w pewnym sensie niewolnikiem.
No myślę, że nie. A dlaczego mamy być? Po czym to poznać? To wszystko zależy od człowieka. Co innego konsumentem jest prawie każdy. No każdy ma wolny wybór. Co innego być niewolnikiem, a co innego dokonywać świadomego wyboru. Czy o pierwszych Indianach też można powiedzieć, że są niewolnikami? Chyba nie, a na pewno byli konsumentami.
Jesteśmy. No bo wszystko jest dookoła po prostu przepełnione pięknem. Wszystkie witryny ze sklepów na do nas się uśmiechają kolorami i chciałoby się mieć to wszystko i właściwie wydawać by się mogło, że teraz być to mieć.
Zdarza się, bo ludzie nie są wolni. No nie są wolni, zazwyczaj w jakieś różne rzeczy popadają, jakieś nałogi czy coś takiego i dlatego nie są. Zamiast być wolny, odciąć się od niektórych rzeczy, wyrzekać się ich.
Po części jesteśmy, dlatego że media kreują taki prąd ku temu, byśmy wciąż chcieli tak naprawdę konsumować, nie? Czyli wszystkie supermarkety, które powstają, centra handlowe, też wzrasta jakby poziom. Kiedyś zarobki były mniejsze, ale ludzie było ludzi na więcej stać, ale to jakby już jest taki przymus, nie? Takie społeczeństwa, że muszą być te wakacje dwa razy w roku, czyli jest taki też taki przymus społeczeństwa trochę.
Dlatego, że wszędzie są Weihnachtsmarki, czyli takie miejsca, gdzie można kupić różne zimne rzeczy na święta, tak naprawdę nikt nie skupia się na tym, co jest najważniejsze i wciąż kupujemy, kupujemy. No i uważam, że to jest konsumpcjonizm taki bardzo, bardzo rozwinięty.
Tak, no widać to w każdy weekend przed galerią.
Nie.
No tak, może tak.
No bo tak kupujemy za dużo rzeczy.
Tak, jesteśmy. No bo jesteśmy tym cały czas atakowani i tak dalej i reklama nas zmusza na przykład do kupowania czegoś tam.
Reklama zmusza nas do kupowania czegoś tam. Jesteśmy ciągle zmuszani, zachęcani też przez reklamy. Bardzo zróżnicowana sonda, ale zdecydowana większość wypowiedzi właśnie mówiących o tym, że tak, jesteśmy konsumpcjonistami.
Przede wszystkim, tak jak słyszymy, to media nami manipulują, żebyśmy byli tacy, cały czas byli modni, żebyśmy cały czas zmieniali rzeczy, ponieważ tak chce społeczeństwo, co nie jest do końca prawdą. Tak samo jak jedna pani wspomniała o przymusie społeczeństwa na przykład do wylatywania na wakacje dwa razy w roku, na święta na przykład albo i na wakacje te ogólne.
Tak, tworzenie takich nowych mód, trendów. Ta sonda, już zapowiem, będzie miała swój dalszy ciąg. Także tam będzie taka rozbieżność między tymi miejscami, gdzie robiłam sondę.
Rozbieżność, tak jak są rozbieżne nasze postawy i nasze umiejętności korzystania z towarów, czy nabywania towarów. Niektórzy mają taką zrównoważoną postawę i kupują to, co potrzebne i nie wędrują w kierunku takiego szału zakupowego i kupowania dla kupowania. Nie wiem, jak tutaj możemy odkryć i wytłumaczyć to powiedzenie, że jeżeli kobieta w ciągu dnia czegoś sobie nie kupi, to jest nieszczęśliwa. Czy rzeczywiście to tak jest, że gdzieś w naszych potrzebach to jest to musimy kupować, czy możemy to stopować, czy możemy to zatrzymywać i mówić, no nie muszę kupować, nie muszę tego, nie muszę mieć tamtego, mogę mieć tylko to, co potrzebuję.
To właśnie raczej nie w potrzebach, tylko w psychice naszej się dzieje. Czy my tworzymy sobie, wchodzimy w ten tok myślenia, taki amok, że musimy coś posiadać, kupić sobie, bo wtedy będziemy szczęśliwsi. I właśnie też w sądzie kilka młodych osób zwróciło na to uwagę, że my po prostu nie jesteśmy wolni.
Ale ktoś nas tak kształtuje, ktoś nas tak modeluje, tak? I tak uruchamia, że przed świętami ludzie biorą nawet kredyty na to, żeby kupić jak najwięcej, zadłużają się i potem te wielkie wózki jadące po supermarketach, a potem wiemy, ile ton jedzenia w Polsce jest marnowane każdego roku. Szacuje się około 2 miliony ton jedzenia, które wyrzuca. No, to są znaki zapytania, to są znaki zapytania, które podpowiadają nam, że jednak coś jest nie tak w naszych decyzjach w kupowaniu, byciu konsumentem.
I ktoś konkretnie zauważył, że zapominamy o tym, co jest najważniejsze w tych świętach.
Pozostańcie razem z nami i zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina. Przypomnimy numer telefonu 71 322 20 22, 71 322 20 22. Prosimy o wypowiedzi, o też własne spostrzeżenia, też przemyślenia, bo ten czas jest bardzo gorący właśnie pod względem kupowania. Zastanawiamy się i zatrzymujemy nad tematem, czy musimy być niewolnikami konsumpcjonizmu. A teraz posłuchajmy kolejnego utworu. Zespół Manam zaśpiewa utwór Pałac na piasku. Swój pałac wzniosły i dumny na piasku zbudować kazałeś. Spadły deszcze, wezbrały potoki i runął. Upadek był wielki, tak to jest z tymi dobrami, które nabywamy, które budujemy. One bardzo szybko, niejednokrotnie po prostu giną, niszczą się, przestają być obecne. Zastanawiamy się nad tym, czy rzeczywiście jesteśmy niewolnikami konsumpcjonizmu.
Zaparte, mocne opoce, którego
czy musimy być konsumpcjonistami, czy musimy być niewolnikami konsumpcjonizmu, to temat dzisiejszych trudnych spraw. Zachęcamy do słuchania, do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 300 22 20 22, 71 300 22 20 22. Jak stajemy się konsumpcjonistami? Dlaczego właśnie niejednokrotnie ta postawa konsumenta, który nadmiernie, nieroztropnie, nierozsądnie kupuje nie to, co jest mu potrzebne, aby tylko mieć, aby być też na topie. Co wpływa na to, że jesteśmy niejednokrotnie coraz większymi konsumpcjonistami? Na polskim rynku wydatki rynku młodych konsumentów systematycznie rosną. Wartość rynku dziecięcego i młodzieżowego, uwaga, od 1993 roku wtedy wynosiła niecałe 20 miliardów, a 10 lat później wzrosła ponad dwukrotnie i przekroczyła 50 miliardów złotych. I to coraz bardziej z roku na rok wzrasta. Nick Vujicic w swojej książce Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń, wyjątkowy człowiek, który rzeczywiście nie ma rąk, nie ma nóg, ale daje tak bardzo mocne świadectwo i przekaz dotyczący życia współczesnych ludzi, mówi: nie sądzę, by którekolwiek z wcześniejszych pokoleń było oszukiwane na taką skalę jak nasze. Jesteśmy nieustannie bombardowani komunikatami utwierdzającymi nas w przekonaniu, że jeśli chcemy poczuć się szczęśliwi i docenieni, jeśli chcemy być ludźmi sukcesu, musimy najpierw zadbać o swój wygląd, zakupić odpowiedni samochód i prowadzić odpowiedni styl życia. Konsumpcjonizm, młodzi coraz bardziej kupują, nabywają, a z drugiej strony też młody człowiek, który mówi, że to nabywanie, kupowanie wpisuje nas poniekąd w tą przestrzeń szczęśliwości.
Tak, wydaje mi się, że jesteśmy oszukiwani, bo trzeba też się zastanowić, czym jest szczęście, co nam daje to szczęście, bo możemy sobie faktycznie kupić nowe rzeczy, które będą bardzo drogie, będziemy bardzo dobrze wyglądać i to może nam przez chwilę dać jakiś substytut szczęścia, ale potem się przekonamy, że to naprawdę tak naprawdę nie jest szczęściem.
Ponieważ przez tą chwilę uczujemy się, bo będziemy w modzie, wszyscy będą na nas zwracać uwagę, ale przecież, jak sami wiemy, moda się zmienia z sezonu na sezon, praktycznie co miesiąc są jakieś nowe newsy i tak na przykład przez ten miesiąc będziemy w centrum uwagi, a zaraz później stracimy ją. I czy to było prawdziwe szczęście, czy nie? Myślę, że prawdziwe szczęście dostaniemy dopiero wtedy, kiedy ono jest trwa dłużej niż ten jakiś krótki okres czasu przez coś, że coś kupiliśmy.
Też szczęście to nie są rzeczy materialne. Tak mi się wydaje, że to może jest jakieś wyobrażenie o szczęściu.
No właśnie, ale jak stajemy się konsumpcjonistami, tymi, którzy nadmiernie kupują, są niewolnikami konsumpcjonizmu? Co na to wpływa? Powiedzieliśmy już o reklamach, o tym, że takie są czasy, że te centra handlowe, które powstają, one stwarzają niepowtarzalną przestrzeń i okazję do tego, żebyśmy kupowali i żebyśmy kupowali systematycznie, na przykład co niedzielę, bo te centra handlowe to poniekąd takie małe miasteczka.
Jesteśmy tak kulturowo też do tego przystosowywani i na przykład rodzice już nie spędzają wolnego czasu z dziećmi idąc na spacer do lasu albo gdzieś na wycieczkę za miasto, tylko teraz są tworzone takie małe miasta w miastach, że można pójść do takiego centrum handlowego, gdzie jest i rozrywka, i można zjeść obiad, i można w tym samym czasie zrobić zakupy, zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, spędzić czas. Jest tam miejsce taki jakby rynek, można sobie usiąść, porozmawiać i tam ludzie spędzają całe dnie.
Nawet w sumie rodzice nie spędzają tak dużo czasu z swoimi dziećmi. Często dają pieniądze dzieciom i mówią, żeby one same sobie tam poszły, bo oni muszą odpocząć, ponieważ przez cały tydzień bardzo ciężko pracowali, żeby móc właśnie zapewnić wszystkie zachcianki dzieci. One praktycznie już nie jest tak, że nie potrzebują czegoś tak na gwałt, a jednakże już wymagają od rodziców. Nie jest to potrzeba lub prośba, tylko już jest wymóg, że po prostu ja muszę na przykład to mieć,
tak,
a nie...
Tak, i te reklamy i to wszystko, co jest tam w tych centrach handlowych, to kusi, to zachęca i też kształtuje jednocześnie u młodych ludzi, u dzieci właśnie tą postawę chęci kupowania czy posiadania najpierw i to wołanie mamo, kup mi, ja to chcę i tupanie nogami, często płacz też gdzieś mówią o tym, że dziecko jest wkomponowywane w ten system nadmiernej konsumpcji. Mamy już połączenie z naszym ekspertem. Bardzo serdecznie witam panią doktor habilitowaną Aleksandrę Burgiel z Katedry Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dobry wieczór pani doktor. Bardzo nam miło. Rozmawiamy dzisiaj o konsumpcji. Zastanawiamy się nad tym, czy przypadkiem to już nie jest tak, że jesteśmy niewolnikami konsumpcjonizmu. Proszę powiedzieć, czym dokładnie zajmuje się pani w swoich badaniach, myśląc o konsumpcji?
Od wielu lat prowadzę badania konsumpcji, między innymi różnego typu czynników, głównie społecznych i psychicznych, kształtujących wybory konsumentów. Szczególnie interesują mnie zjawiska naśladownictwa porównań społecznych, ale w ostatnim czasie ze względu na kryzys zajęłam się też takimi problemami właśnie choćby adaptacji do utrudnionych warunków zmian w zachowaniach konsumentów wywołanych przez ten kryzys. Niestety moje obserwacje zarówno dotyczące wpływów społecznych, jak i te dotyczące i kryzysu i tego, czy zmieniamy się pod wpływem tego na przykład na korzyść, niekoniecznie są pozytywne.
No właśnie, znaczy, co w tym jest takiego niepokojącego?
Co w tym jest niepokojącego? Między innymi to, bo tak się przysłuchuję oczywiście audycji od pewnego czasu i z większością się zgadzam. Oczywiście te wyniki sondy są też nie są dla mnie żadną nowością, bo między innymi tego rodzaju badania prowadziłam. Na przykład, co motywuje ludzi do zmiany. I między innymi odkryłam w swoich badaniach ostatnich, że Polacy nie postrzegają siebie jako konsumpcjonistów czy niewolników, tak jak tutaj to określamy w audycji konsumpcjonizmu, wręcz przeciwnie. Być może postrzegają tak innych, bo właśnie to jest zawsze najciekawsze w badaniach, zestawienie tego, jak postrzegamy samych siebie i innych. Postrzegają tak ogół Polaków, ale nie siebie samych. I niestety drugie takie negatywne odkrycie jest takie, że jeżeli nie postrzegają tak siebie, to nie odczuwają potrzeby zmian, bo to było jedno z moich pytań w badaniach jakościowych, które służyły między innymi ustaleniu, czy jesteśmy skłonni do takich zmian dosyć dramatycznych, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych po kryzysie, do takiej adaptacji i przyjęcia rozwiązań, które określamy mianem konsumpcji wspólnej albo kolaboratywnej, czyli zmiana w kierunku dzielenia się, ograniczania wydatków, bycia razem bardziej, pożyczania sobie, generalnie wspólnotowego rozwiązywania problemów konsumpcji. I oczywiście okazało się, że Amerykanie dopiero dramatycznie zmuszeni przez warunki kryzysu potrafili się zmienić po bardzo wielu, wielu latach nakręcania spirali konsumpcjonizmu. Między innymi moim problemem badawczym było to, czy Polacy są już na to gotowi. Okazuje się, że niestety nie. My nie osiągnęliśmy tego etapu, który uznalibyśmy za do tego stopnia chorobliwy, że wymagałby zmian, a jednocześnie kryzys nie dotknął nas na tyle, aby wiele polskich gospodarstw domowych, bo oczywiście nigdy nie mówimy o ogóle, zawsze są ci biedni, bogaci i ci pośrodku, ale i nie mówimy jakby o ogóle, tylko właśnie o tych pewnych typowych sytuacjach. Polacy nie postrzegają siebie jako na tyle dotkniętych przez pogorszenie się sytuacji związanej z kryzysem, żeby należało się na przykład do niego adaptować. Wynikało też z innych moich badań dotyczących kryzysu, że tylko ci, którzy faktycznie odczuli na własnej skórze pogorszenie się warunków materialnych, do tego kryzysu się adaptowali. Z wielu innych badań też moich wynika, że tak naprawdę tylko przymus ekonomiczny, to znaczy dramatyczne pogorszenie sytuacji życiowej bądź inne trudne sytuacje, które każą nam przewartościować nasze życie, powodują, że konsumpcja schodzi na dalszy plan, że idziemy przez centrum handlowe i potrafimy odciąć się od błyszczących ekspozycji towarów, które do nas wołają. To jest bardzo trudne. Jeszcze właśnie nawiązując do wyników sondy i tego, co Państwo wcześniej mówili, to jest tym bardzo trudny krok wstecz. Generalnie w ekonomii postrzegamy, mamy taką zależność, oczywiście wzrost dochodu wywołuje wzrost popytu i co by nie mówić o różnych grupach polskich konsumentów, jednak sytuacja materialna w większości polskich gospodarstw się poprawiła w ostatnich latach i ogólnie odczuwamy wzrost poziomu dobrobytu. Oznacza to typowy wzrost wydatków. jednak wstecz krok nie przebiega po tej samej linii, po tej samej krzywej. To jest dużo trudniejsze. Nawet w sytuacji, mówimy o efekcie Rygla, czyli o sytuacji, kiedy na przykład występuje konieczność ograniczenia wydatków ze względu na, nie wiem, utratę pracy czy mniejsze dochody, następuje dosyć długi okres adaptacji, w zasadzie prób utrzymywania konsumpcji na dotychczasowym poziomie. Dlaczego? Bo po prostu lubimy to, co jest dla nas miłe i dobre. A konsumpcję jeszcze w tej chwili, szczególnie po latach niedoborów, konsumenci nieco starsi ode mnie w moim wieku, czyli w średnim wieku, postrzegają jako pewien rodzaj nagrody czy wyróżnienia za ciężką pracę. Natomiast młodzi z kolei postrzegają jako coś naturalnego, to znaczy te wybory, na które mogą sobie pozwolić dzięki możliwościom finansowym swoich rodziców i swoim, też dla nich są absolutnie naturalne, ta dostępność. My w tej chwili wolność, którą dała nam gospodarka rynkowa, traktujemy jako wolność kupowania, a nie wolność wyboru i odmówienia sobie kupowania. I to chyba jest kluczowy problem. Ja nie uważam, że jesteśmy, czy będziemy, czy jesteśmy skazani na niewolnictwo konsumpcjonizmu, czy że nie można się od niego uwolnić. Natomiast jest to niewątpliwie bardzo trudny proces. Choćby z tego powodu, tak?
Jest to trudny proces. No właśnie, trudny proces też uczenia się tego, żebyśmy...
Dokładnie. Jak sobie można odmówić, czy z czegoś zrezygnować? To właśnie miałam na myśli. Tu sobie pomyślałam o kilku rzeczach, które należałoby, czy można by zrobić. Bo to jest zawsze kwestia jednostkowych wyborów. Trochę mnie śmieszą takie sformułowania: reklama nas zmusza. Nikt nie przystawia nam pistoletu do głowy, nie każe nam wydawać pieniędzy. Reklama, owszem, manipuluje. Sklepy manipulują, przywołują promocjami, ale to zawsze jest nasz wybór, jak w każdej sprawie, czy wybrać zdrowe jedzenie, czy niezdrowe, czy wybrać aktywność fizyczną, czy siedzenie przed telewizorem. Mamy wybór, czy kupić, czy nie kupić. Próbujmy się wzmacniać w tych dobrych wyborach, na przykład robiąc listy zakupów, na przykład ograniczając czas pobytu w centrach handlowych, ograniczając na przykład, czy przeznaczając konkretną kwotę, nawet na wydatki choćby teraz świąteczne, przedświąteczne, a czasem takie proste rozwiązania pod tytułem: bardzo coś nam się podoba, bardzo chcemy, albo bardzo uważamy, że konieczne jest zakupienie tego, odłóżmy tę decyzję. W każdym sklepie można poprosić: proszę mi to odłożyć na godzinę, dwie. Jeśli po godzinie, dwóch nadal będziemy uważali, że to jest absolutnie niezbędne do życia, no to dobrze, to kupmy. Ale może przez ten czas ochłoniemy i może da nam to taki dystans do produktu na przykład, do wydatku. Czy on jest na pewno konieczny, czy jest to nam niezbędnie potrzebne do szczęścia. To są takie trochę praktyczne rady. Natomiast mówiąc szczerze, właśnie te wyniki badań raczej we mnie rodzą pesymizm, jeśli chodzi o takie globalne spojrzenie na...
Widać, że to się rozwija w niekorzystnym kierunku.
Tak, dokładnie. Że my musimy dojść do pewnej ściany, albo że możemy przeżyć swoje, nie wiem, zachwianie, załamanie. Nawet nie chodzi mi o kryzys gospodarczy, coś w rodzaju jakiegoś takiego armagedonu. To jest i w skali indywidualnej, jak i w skali globalnej Polaków, żebyśmy odczuli, że coś trzeba zmienić.
No właśnie, bo ta spirala ciągle się rozkręca, tak?
Tak, bo zmiany na lepsze przeważnie są trudne. One wymagają od nas wysiłku, wymagają postanowienia, odmówienia sobie czegoś. Odmawianie sobie czegoś jest bardzo trudne. A to przecież rezygnacja z konsumpcjonizmu jest niczym innym jak odmawianiem sobie czegoś. Więc nie jesteśmy tego nauczeni, na pewno nie jest tego uczone młode pokolenie, młodzież. Ja też mam dziecko w wieku 19 lat, jedno i drugie 10-letnie. Jest bardzo trudno nie popaść w takie poczucie, że należy im się to czy tamto i że wypadałoby im to czy tamto kupić. I takie poczucie, że ja mogę zrezygnować z 3, 5, 15 prezentu i że to nie oznacza, że ja je mniej kocham, prawda? Właśnie to też jest jakby kwestia tego, że pomimo całej mojej świadomości ekonomicznej, naukowej, też ulegam pewnym manipulacjom, więc staram się z nich wyzwalać, jak z każdego uzależnienia. To jest codzienna walka.
Pani doktor, bardzo serdecznie dziękujemy za to podpowiedzenie nam i poszerzenie naszych horyzontów w naszych rozważaniach dotyczących konsumpcjonizmu i tego, czy stajemy się niewolnikami, czy też nie. Życzymy dobrej i spokojnej nocy.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.
Dziękujemy. Posłuchajmy teraz utworu, który zaśpiewa zespół Tila w Gnijący Świat. Muniek Staszczyk. Może uwierzę w medialny wrzask, może uwierzę w modę i styl, może uwierzę w komercyjny szlif, może uwierzę w sławę i błysk. Nie widzę szansy, daj mi ją dziś, może uwierzę.
już nie wierzę. Ja ciągle wierzę w gnijący świat. Ja już nie wierzę. Ja ciągle wierzę w gnijący świat. Ja wierzę w proste życie, które jest lepsze niż każdy hollywoodzki tekst. Ja wierzę w proste słowa, które są lepsze niż perły, złoto i twój dom. Ja już nie wierzę.
Czy musimy być niewolnikami konsumpcjonizmu? Przed chwilą rozmawialiśmy z panią doktor habilitowaną Aleksandrą Burgiel. Wiele cennych podpowiedzi. Bada to zjawisko pani doktor i jest zaniepokojona naszymi postawami.
Ja zwróciłam uwagę na to, że pani doktor powiedziała jako rodzic, że też jest wciągana w tą machinę, że często reklamy kreują, że wmawiają nam, że dzieci potrzebują pewnych rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebują, i rodzic sobie myśli, że jego dziecko będzie gorsze, musi to mieć, i też uczy w tym momencie dzieci, że kupuje im cały czas to nowe rzeczy. I to jest taka sztuka właśnie potrafienia sobie odmówić i zwrócenia uwagi, takiego spojrzenia na to na trzeźwo.
Zwróciła też uwagę, że dopiero przy dużym kryzysie potrafimy odrzucić ten konsumpcjonizm, że tak, dopóki jest mniejszy kryzys, to my nadal będziemy chcieli żyć tak jak teraz, a dopiero przy dużym kryzysie jesteśmy w stanie go odrzucić i mieć tylko to, czego potrzebujemy, kupować tylko jedzenie na przykład i nic więcej, bo wszystko inne mamy i jest tego nadmiar.
Myślę, że też najgorszą taką sytuacją jest, o tym może tak mocno żeśmy nie mówili, ale bardzo często my Polacy też uciekamy się do tego, że mówimy, mamy niskie zarobki. Faktycznie niejednokrotnie tak jest, ale im więcej mamy, tym więcej chcemy mieć. i ciągle mówimy nam mało i ciągle jesteśmy gotowi do strajkowania, do tego, żeby posiadać więcej, bo tak prawdę mówiąc niejednokrotnie nie racjonalizujemy naszych wydatków, zakupów i wydaje nam się, że my w tej cywilizacji musimy mieć tyle pieniędzy, żebyśmy mogli je wydawać na co nam się tylko podoba i żeby też nasze zakupy odpowiadały współczesnym trendom. Bardzo niepokojące zjawisko, szczególnie przed świętami wielu Polaków wyruszy do supermarketów, aby robić wielkie zakupy, niekoniecznie kupując to, co jest potrzebne. Ale rodzi się, myślę, że najważniejsze pytanie naszej audycji, jak walczyć z konsumpcjonizmem, co robić, aby nie być niewolnikiem konsumpcjonizmu, aby mieć zrównoważoną postawę. Jan Paweł II mówił tak, człowiek nie może jednak zrezygnować z siebie, ze swojego właściwego miejsca, nie może stać się niewolnikiem rzeczy samych, stosunków ekonomicznych, niewolnikiem produkcji, niewolnikiem swoich własnych wytworów. Cywilizacja o profilu czysto materialistycznym z pewnością nieraz wbrew intencjom i założeniom swoich pionierów oddaje człowieka w taką niewolę. Nie możemy stać się niewolnikiem rzeczy, samych stosunków ekonomicznych, niewolnikiem produkcji, niewolnikiem swoich własnych wytworów. Bardzo mocne słowa papieża, które właśnie wędrują w kierunku tej postawy konsumpcjonizmu.
Tak, bo kiedy wejdziemy w te sidła, to trudno z tego się wyrwać i właśnie stajemy się ograniczeni. To zabiera naszą wolność.
Mówi się też o zakupoholizmie. Jest taki rodzaj uzależnienia i to, co jest gdzieś takim stałym, systematycznym kupowaniem, koniecznością kupowania, jest z tej płaszczyzny, z przestrzeni uzależnień. Uzależnień, które niekoniecznie są definiowane w życiu rodzin, rodziców, młodych ludzi, bo wydaje nam się to czymś normalnym, ale pewno należałoby popatrzeć na to z boku, czy my nie jesteśmy na tej drodze. Jan Paweł II mówił, że nie możemy stać się niewolnikami rzeczy, wytworów, ekonomii. Musimy być bardzo, bardzo roztropni, rozsądni.
Tak, a papież Franciszek też to uzupełnił w encyklice Laudato Si o takim nawróceniu ekologicznym, że może ta zwrócenie się w stronę natury jakby pozwoli nam przywrócić tą równowagę.
Tą równowagę i zaczniemy zauważać, że tak naprawdę do życia człowiekowi potrzeba niewiele. Posłuchajmy drugiej sondy. Ta sonda, przygotowana także specjalnie na naszą audycję przez Karolinę, zadaje pytanie, czy da się jakoś zmienić, czy da się zmienić to, że ten nurt rozwojowy, nurt bycia konsumpcjonistą jeszcze większym i jeszcze większym, czy można temu się przeciwstawiać. Posłuchajmy, jakie podpowiedzi udzielili nam wrocławianie.
Nie musimy być.
Ale chcemy.
Trzeba zmienić podejście do życia.
Ciężko.
Może sobie wmówić, że po prostu już tak naprawdę to, co mam, mi wystarczy i mi nic więcej nie potrzeba, ale ciężko naprawdę się człowiekowi przestawić.
Wydaje mi się, że można temu zapobiec po prostu realizując tak naprawdę to, co wypływa z naszej głębi i taką z wewnętrznej potrzeby i tego, co naprawdę czujemy i tak możemy temu przeciwdziałać.
To naprawdę jest długa walka, bo to są setki lat, gdzie to nam w głowę wpychano pewne rzeczy i jakby my to mamy z krwią i od dziecka, że konsumpcjonizm. Nie wiem, jak to osiągnąć zupełnie, ale musi się pojawić potrzeba nieposiadania rzeczy.
Mi się wydaje, że trzeba jakby też mieszkając w mieście myśleć w taki sposób, że to, co nas otacza, to jest niekoniecznie to, co my musimy mieć i co jest nam potrzebne, tak?
Generalnie musi się, nie wiem skąd, ale musi się pojawić ta potrzeba i realizacja faktu, że ten konsumpcjonizm wydarza się i że my tego nie potrzebujemy.
Pierwsza potrzeba podstawowa to jest miłość, druga to jest alkohol, a trzecia to są perfumy.
Być sobą, nie ulegać wpływom łatwo.
Myślę, że tak, ale to jest chyba ukryte w każdym z nas i to jest strasznie długa droga, żeby to wszystko zmienić.
Jasne, przyjść do kościoła, spowiadać się, większa, szersza perspektywa.
Myślę, że jeżeli zaczniemy od siebie, jakoś to sobie zauważy. Przede wszystkim, jeżeli będziemy świadomi, to będziemy mogli to zmieniać. Tylko to początki musi być świadomość nasza, każdego z osobna.
Myślę, że się da to zmienić, ale ludzie raczej tego nie zmienią, dlatego, że no właśnie, to jest tak już nakręcona taka spirala poszła. No i wszystko jest zależne tak naprawdę od gospodarki. Myślę, że to dlatego jest ciężko nam to zmienić.
Jako katolicy sami musimy się zmienić i myślę, że jeśli nie narzucimy sobie sami pewnych ram czasowych, co dla
dla kogo i dlaczego i kiedy, no to tak będzie. No. Myślę, że nawet prawo niczego nie zmieni. Chociaż w innych krajach nie ma czegoś takiego. Tam, gdzie są sklepy zamknięte, jest szacunek dla czasu drugiego człowieka.
Tak, po prostu się trzeba po prostu nawrócić, uwierzyć w Boga, nie wiem, wjechać w Bieszczady i ma pani pokój, co w cywilizmie dokładnie.
Ja mam osobisty przykład, gdzie 3 lata temu praktycznie przestawałem kupować rzeczy, ciuchy. Przestawałem kupować sporadycznie, jeżeli naprawdę coś potrzebowałem, to było w charity shops, w second handach, bo akurat mieszkałem w Londynie. I zrobiłem na przykład zakupy miesiąc temu, bo byłem akurat w Polsce znowu i zrobiłem zakupy gdzieś w jakimś sklepie pierwszy raz po 3 latach. Jakby wróciłem do takiej bo wróciłem gdzieś do takiego poczucia, że o Jezu, to mi sprawi Friday przyjemność, że kupię nową bluzę i nowe dżinsy, gdzie tak naprawdę byłem mega szczęśliwy przez te 3 lata, gdzie może nie osiągnąłem, ale próbowałem dążyć do minimalizmu.
Próbowałem dążyć do minimalizmu i 3 lata ktoś, nasz ostatni respondent mówił, że 3 lata nie kupował i wrócił teraz do tego. Próbował i próbuje taki minimalizm w zakupach uprawiać i to jest takie przeciwko byciu konsumpcjonistą.
I też ten młody człowiek powiedział, że wtedy był bardzo szczęśliwy, nic mu nie brakowało przez te 3 lata, kiedy tak się ograniczał. Też mnie zadziwiło, kiedy takim sposobem zauważonym przez wrocławian na zwalczanie konsumpcjonizmu powiedzieli, żeby pójść do spowiedzi, pójść do kościoła, wyjechać w Bieszczady, zwrócić się do Boga.
I te wypowiedzi, te wszystkie wypowiedzi, które usłyszeliśmy, podpowiadały, ale wiemy, że są różnego rodzaju bardzo wyraźne podpowiedzi, bardzo konkretne, które działają przeciwko temu, żebyśmy nie byli konsumpcjonistami. Pierwsza z nich, gdybyśmy mieli stworzyć taką listę tych postaw, to abyśmy dzielili się tym, co posiadamy, czy tym, co chcemy, czego chcemy się pozbyć na przykład i sprzedać. Coraz bardziej stają się popularne serwisy aukcyjne, które pozwalają zaoszczędzić na zakupach, ale też spontanicznie są tworzone na przykład na Facebooku. Pojawiają się grupy w rodzaju sprzedam, kupię, wymienię, oddam i zwykle ograniczające się do konkretnych miast lub regionów. To jest bardzo dobra podpowiedź. Dzielić się właśnie tym, co posiadamy z innymi poprzez serwisy aukcyjne. Co jeszcze możemy robić, aby nie być konsumpcjonistą?
Na przykład teraz ludzie, którzy są ekologami, dość często chcą promować upcycling, co polega na przykład na zmianie zużytych rzeczy na nowy poziom. To znaczy na przykład mieliśmy doniczkę, która się zepsuła i zrobić z niej coś kompletnie innego, co może na przykład posłużyć w domu do jakiejś dekoracji albo na przykład zużyty kubeczek po jakiejś kawie czy coś umyć i zrobić sobie z niego na przykład pudełko takie ładne, eleganckie na długopisy.
Ja słyszałem, że ktoś ze zużytego t-shirta zrobił piękną lampkę, ją właśnie otoczył tą kolorową koszulką w sposób umiejętny. I było to też wykorzystanie tego, co mamy. Niekoniecznie trzeba było kupować specjalny klosz na lampę, ale można było wykorzystać.
Można też nauczyć się takiej asertywności, takiej reakcji, reagowania na to, na te wszystkie reklamy i całą komercję, że my wcale tego nie potrzebujemy, żebyśmy byli świadomi, że ktoś nami manipuluje i to specjalnie jest tak stworzone, że daje nam takie złudne poczucie szczęścia i musimy wiedzieć, że to jest na pewno złudne.
Pani ekspert powiedziała bardzo dobrze, że warto odłożyć ten towar na 2 godziny, poprosić o przetrzymanie go i pójść jeszcze raz zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście tak racjonalnie ocenić, czy jest to nam potrzebne. Ale właśnie to ograniczanie, ta selektywność też w nabywanych produktach też znalazła swoją bardzo ciekawą akcję w internecie. Było to związane z projektem 333 i w tym przypadku chodziło o to, by przez 3 miesiące używać tylko 33 ubrań z pewnymi zastrzeżeniami jak bielizna czy strój roboczy. Może właśnie warto spróbować podobny eksperyment zastosować w swoim życiu, żeby używać tych ubrań niekoniecznie tak bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale mieć niewiele, te, które są tylko potrzebne. Co jeszcze może nas dobrze kształtować w tym kupowaniu, byciu konsumentem, tak abyśmy nie stawali się konsumpcjonistami?
Może robienie listy zakupów. Wtedy wypisujemy kompletnie, co potrzebujemy i po prostu kupujemy tylko te rzeczy i nic więcej, bo na przykład sobie postanowimy, kupujemy tylko to, odznaczamy i nic więcej jest nam niepotrzebne, wszystko resztę mamy.
Pozostańcie razem z nami. Audycja Trudne Sprawy. Dzisiaj mówiliśmy o tym, czy musimy być niewolnikami konsumpcjonizmu. Za chwilę po piosence będziemy chcieli podsumować dzisiejszą audycję, a teraz zespół Dżem, Być albo Mieć.
Pędzący tłum mija cię, powietrzem jakbyś był. Na ulicy setki aut i krzyk. Siedzisz sam na ławce tej poezji, czytasz tom. Nie śpiesz się w ten słoneczny dzień. Ty wiesz, albo być,
albo być,
albo mieć,
albo mieć,
albo być,
albo być,
albo mieć,
albo mieć.
Jakiś grosz przydałby się przyjaciół zabrać gdzieś. Święto i mały bal za grosz. A ludzie pędzą jakby świat za chwilę zniknąć miał. Dalej sam na ławce tej.
Albo być, albo mieć, i tak to już jest. Z towarami, które leżą na półkach, są właśnie też prezentowane na specjalnych manekinach, też są często podświetlone, tak abyśmy zwrócili na nie uwagę i zastanawiamy się, czy mieć to, czy mieć tamto. Przed świętami wpadamy w szał zakupów, rodzi się gorączka kupowania i nabywamy niekoniecznie to, co jest nam potrzebne. Czy musimy być niewolnikami konsumpcjonizmu? Trwa ciągle sonda internetowa na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl i w niej 77% mówi nie, nie musimy być niewolnikami konsumpcjonizmu, a 23% mówi tak, musimy na to, jesteśmy po prostu skazani, takie są czasy i tak to już jest, że musimy być niewolnikami kupowania. Co robić, aby nie być konsumpcjonistą? Co robić, aby kupowanie nie stało się zakupoholizmem, uzależnieniem? Dzisiaj o tym mówiliśmy. Podsumujmy tę audycję.
Czyli ogólnie według mnie powinniśmy starać się jak najbardziej ograniczać chodzenie do wielkich galerii i tak dalej, ponieważ
szalona propozycja dla niektórych,
nawet
ale...
samo wejście jest taką pokusą, żeby kupić coś, bo na przykład to ładnie wygląda na manekinie, albo widziałam to w reklamie. I robienie listy zakupów, niezbędnych rzeczy, które potrzebujemy w domu, na przykład masło, bułka, chleb.
Stosować zasady zrównoważonej konsumpcji, być racjonalnym, no i przed świętami pamiętać, co tak naprawdę w nich jest najważniejsze, nie tylko prezenty.
Papież Franciszek mówił, konsumpcjonizm jest rakiem społeczeństwa i pamiętajmy, że bezkrytycznie, bezmyślnie kupując i udając się do centrów handlowych po to, żeby tam spędzać długie godziny, gdzieś zaczynamy chorować, zaczyna chorować nasza osoba, zaczyna brakować nam takiego naturalnego, wewnętrznego szczęścia. Jezus mówił o tym, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. To też bardzo ważne słowa. I mówił, błogosławieni ubodzy w duchu. Chrześcijaństwo daje taką podpowiedź i Chrystus daje taką wskazówkę, że rzeczywiście w tym świecie, który jest tak bardzo zmaterializowany, tak ponętny w tej przestrzeni kupowania, to szczególnie powinniśmy pamiętać o tych słowach, że błogosławieni, to znaczy szczęśliwi są ubodzy w duchu, ci, którzy mają zdrowy, dobry dystans do rzeczy materialnych, do kupowania. Czy musimy być niewolnikami konsumpcjonizmu? Oczywiście, że nie i tego chcemy życzyć Państwu. Zapraszając na nasze kolejne trudne sprawy już za 2 tygodnie, spotkamy się jeszcze przed świętami 21 grudnia, tak jak zawsze o 21.30. Pozdrawiamy i życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy, a na koniec niech nas do snu utuli wrocławska piosenkarka Martyna Jakubowicz. Pukam do nieba bram.
Dobranoc.
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 Do tych bram.